Live.net.
7 minut później 17, no to pora na przegląd wydarzeń. Na początek przegląd prasy arabskiej. Oczywiście Maciej Jastrzębski, który wrócił z końca świata, żeby Państwu opowiedzieć, co słychać w arabskiej prasie.
Opowiadać będziemy. Z góry przepraszam za swój dosyć taki nosowy głos, ale zniszczyła mnie klimatyzacja w Indonezji, także zajmijmy się Al Jazeera. Nie będzie pokoju w Libii bez dialogu między Libijczykami. Takie są wnioski szczytu ONZ w Berlinie, mającego przesądzić o przyszłości Libii. W dokumencie podsumowującym szczyt wezwano do całkowitego i stałego zawieszenia broni między libijską armią narodową, marszałka Khalifa Haftara, reprezentującą Izbę Reprezentantów, a rządem zgody narodowej. Stwierdzono również, że wewnątrzlibijski dialog jest jedynym gwarantem zakończenia konfliktu. Tekst postanowień końcowych szczytu wzywa strony konfliktu i ich sojuszników do całkowitego zaprzestania działań militarnych. Uczestnicy szczytu zobowiązali się nie mieszać w konflikt zbrojny w Libii poprzez własną ingerencję militarną i postanowili również nie ingerować w inny sposób w wewnętrzne sprawy tego kraju. Niemniej wezwano do powołania międzynarodowej komisji mającej przeprowadzić mediację między stronami konfliktu. Ponadto nakłaniano zwaśnione strony do rozpisania niezależnych wyborów oraz powołania rządu spośród parlamentarzystów każdej ze stron. Uczestnicząca w szczycie Angela Merkel powiedziała, że postanowiono stworzyć radę wojskową złożoną z 5 wojskowych ze strony rządu zgody narodowej i 5 przedstawicieli siły Haftara. Rada ma się spotkać w przyszłym tygodniu. Z kolei Mike Pompeo wyraził swoją nadzieję, że ustalenia szczytu i podjęte w ich wyniku działania przyczynią się do wzrostu dostępności libijskich rafinerii ropy naftowej. Teraz z Libii przenosimy się do Egiptu, który jest napełniany, a właściwie instalacje gazowe Egiptu są napełniane już izraelskim gazem. O tym pisze dalej Al Jazeera. W połowie stycznia bieżącego roku izraelski gaz popłynął do Egiptu zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w lutym 2018 roku. Import gazu będzie trwać 15 lat, począwszy od stycznia 2020 roku, czyli tego roku. Zarówno premier Netanyahu, jak i izraelski minister energii Yuval Steinitz nie posiadają się z radością. Khalid Fuad, korespondent gospodarczy Al Jazeera, zadaje pytanie, czy również i Egipt ma się z czego cieszyć, zwłaszcza w obliczu odkrycia pola naftowego ZOR w 2015 roku na egipskim terytorium morskim. Eksploatacja tego pola zapewniła Egiptowi gazową samowystarczalność. Obecna egipska produkcja gazu wynosi około 198 miliardów litrów na dzień. Nadmiar surowca eksportowany jest do Jordanii i ośrodka skraplania ETCO, a także innego ośrodka skraplania w mieście Damiet. W niedalekiej przyszłości egipska wydajność produkcji gazu ma osiągnąć około 227 miliardów litrów dziennie. Niemniej wraz ze wzrostem konsumpcji gazu samowystarczalność Egiptu skończy się za 3 do 5 lat. Według korespondenta Al Jazeera w pierwszych latach realizacji umowy Egipt będzie sprzedawać izraelski gaz w Europie. Później zaś zacznie nim łatać rosnące zapotrzebowanie krajowe. Ponadto Egipt zyska finansowo dzięki sprzedaży gazu, a także skraplaniu go w swoich ośrodkach ETCO i ośrodku w Damietcie. Według autora atrakcyjność egipskiego gazu w porównaniu z rosyjskim jest dla Europy niższa, gdyż importowanie skroplonego gazu drogą morską jest bardziej kosztowne niż sprowadzanie go rurociągiem. Ponadto autor sugeruje, że ceny gazu będą spadać w 2020 roku. Jeśli zaś chodzi o zyski ze skraplania gazu, na jakie Egipt może liczyć, to w przypadku ośrodka skraplania w Damiecie państwo egipskie posiada jedynie 20% udziałów, 80% zaś należy do firmy Union Venusa. Tymczasem Shell i inni partnerzy posiadają 76% udziałów w skraplarni ETCO. Państwo egipskie tylko 24%. Wynika z tego, że wpływy Egiptu z udziału w opłatach ze skraplania gazu wynoszą nie więcej niż 25%, pisze korespondent Al Jazeera. Sprawa jest jednak bardziej złożona. Praca ośrodka skraplania w Damietcie została zawieszona z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej. Państwo egipskie jest winne Union Venusa grzywnę w wysokości 2 miliardów dolarów. Oznacza to, że niemal połowa zdolności skraplania gazu w Egipcie jest zablokowana. Al Jazeera popełniła też wideo, w którym występuje sędzia Tuleya. Jest to niskiej jakości wideo moim zdaniem, ponieważ prezentuje tylko jedną stronę konfliktu czy zjawiska. Tutaj jest to opinia sędziego Tuleyi, także na razie to pominiemy. Przenosimy się za to do Maroka, gdzie o wydarzeniach pisze As-Sahra Al-Maghribiyya. Maroko w obliczu globalnej migracji. Były przewodniczący marokańskiej Narodowej Rady Praw Człowieka Idriss Al-Jazmi powiedział, że problem migracji przyjął globalną skalę, a Maroko znalazło się blisko centrum tego zjawiska. Al-Jazmi podkreślił, że zjawisko migracji nie jest nowe, natomiast doszło do jego wzmożenia w latach 60. i 70. XX wieku. Jednak obecnie, według Al-Jazmiego, migracja prowokuje pytania o globalizację gospodarczą świata i wiąże się z rozluźnieniem restrykcji handlowych. Liberalizacja ta wymaga otwarcia granic i pozbycia się ograniczeń przemieszczania dóbr i kapitału. Powstaje też pytanie, jak takie rozluźnienie wpłynie na kraje rozwijające się i ubogie. Odnośnie do Maroka, Al-Jazmi zauważa, że kraj przeistoczył się z kraju emigracji w cel imigracji. Wspomniał on również o wyzwaniach, jakie Maroko odczuwa w związku z przyjmowaniem migrantów z krajów południowych, to jest państw środkowo- i południowoafrykańskich. Kraje te cierpią na brak okoliczności i sposobności do rozwoju społeczno-gospodarczego, zauważył Al-Jazmi, dodając, że właśnie z tego powodu rolą państwa marokańskiego jest umożliwienie imigrantom takiego właśnie rozwoju, choćby w stopniu minimalnym. Według Migration Policy Institute, Senegalczycy i obywatele Wybrzeża Kości Słoniowej stanowią po ponad 20% imigrantów w Maroku. Tymczasem Gwinejczycy stanowią od 10 do 15%, Kamerończycy tak samo od 10 do 15%, Malijczycy od 5 do 10%, tak samo obywatele Republiki Środkowej Afryki, zaś obywatele Nigeru, Nigerii, Togo i Beninu poniżej 5%. Drugi artykuł od As-Sahra Al-Maghribiyya. Jak wskrzesić ismailijską stolicę? Takie pytanie zadawano podczas konferencji w Meknesie, w dawnej stolicy dynastii Ismailitów w Meknesie, znajdującej się w Maroku. Odbyła się właśnie konferencja poświęcona rozwojowi turystyki tego miasta. Według szefa Regionalnej Rady Turystyki w Meknesie, Adila At-Turaba, fakt, że miasto cieszy się ogromną uwagą mediów międzynarodowych, takich jak France 2 czy Russia Today, stanowi dowód bogactwa jako dziedzictwa historycznego. Według oficjela jest to doskonały pretekst do rozwoju sektora turystycznego w Meknesie. At-Turab uważa, że obecnie najważniejszym zadaniem jest jeszcze szersze rozpropagowanie nienamacalnego, jak i namacalnego dziedzictwa kultury Meknesu, w tym wyjątkowości lokalnych rękodzieł. Ze swej strony szef spółki Al-Mashru As-Sittiniya Mohammed Rauf zauważył, że od 1996 roku Meknes figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rauf podkreślił, że miasto posiada wszelkie udogodnienia dzięki pobliskiemu lotnisku Fez Sajes, aby przyjąć nowe inwestycje turystyczne. Inwestycje te pozwoliłyby na rozwinięcie się nie tylko miasta, lecz całego regionu. Podczas konferencji podkreślono dobre usytuowanie Meknesu między Fezem a Rabatem, a także fakt przebiegania przez miasto autostrady. Eksperci zauważyli, że obecnie w Meknesie znajduje się 76 hoteli oferujących w sumie 4000 łóżek. Podsumowano, że do końca października 2019 roku liczba nocy spędzonych w tychże hotelach wyniosła 200 tysięcy. Obecnie realizowanych jest 11 inwestycji turystycznych o łącznej wartości 293 milionów dirhamów. Al-Arabiya natomiast pisze o tym, że Amerykanin pojmany przez An-Nusrę oskarża katarski bank o finansowanie porywaczy. Amerykański fotoreporter Matthew Schreier pozwał katarski bank islamski, w skrócie QIB, o finansowanie Jabhat al-Nusra, to jest gałęzi Al-Kaidy w Syrii. An-Nusra pojmała Schreiera w 2012 roku, gdy próbował przekroczyć syryjsko-turecką granicę. Był więziony przez 211 dni, aż udało mu się uciec. Schreier powiedział, że QIB wspiera Hitlera i Yusufa al-Kadrawiego. Natomiast Yusuf al-Kadrawi to jeden z najbardziej szanowanych znawców prawa islamskiego na świecie. Ukończył egipski Uniwersytet Al-Azhar. Przebywa w stolicy Kataru, doszedł na co dzień. Znany jest z prowadzonego przez siebie programu telewizyjnego Szariat i Życie, emitowanego na kanale Al Jazeera. Oglądalność programu waha się od 40 do 60 milionów widzów na świecie. Na całym świecie. Jego nauki bazują między innymi na wartościach Hasana al-Banny, to jest założyciela Bractwa Muzułmańskiego. W 60-stronicowym pozwie napisano, że bank pośredniczy w przekazywaniu dodatków przez osoby prywatne i spółki bojownikom walczącym w Syrii. Pozew zawiera również szczegóły pojmania i torturowania mafii Schreiera. I na zakończenie jeszcze przeczytamy, co stało się podczas spotkania Donalda Trumpa z prezydentem autonomicznego Kurdystanu. Pisze o tym agencja Rudał. Prezydent autonomicznego regionu Kurdystanu Nesrivan Barzani spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos. Było to pierwsze spotkanie między kurdyjskim i amerykańskim prezydentem od 2015 roku, kiedy to Masoud Barzani spotkał się z Barackiem Obamą. Od dawna chcieliśmy się spotkać. Nasza relacja była i jest doskonała. Świetnie jest tutaj z panem być. Dziękuję bardzo, Donald Trump powiedział Barzaniemu i dziennikarzom po zakończeniu spotkania. Trump mówił przede wszystkim o Syrii i o zawieszeniu ognia zawartym między Turcją a Rożawą w październiku 2019 roku po tureckiej inwazji na północno-wschodnią Syrię. Cytat. Jak wiecie, opuściliśmy Syrię z pozycji granicznych. Świetnie to wyszło z Turcją. Wyszło znacznie lepiej niż ktokolwiek by kiedykolwiek pomyślał. Turcy mają teraz tę tak zwaną safe zone, mówił Trump. Doceniam wszystko, co zrobiliście, aby utrzymać bezpieczeństwo. Mamy ropę i zostawiliśmy żołnierzy z powodu ropy właśnie tam. Zabezpieczyliśmy ją, a poza tym pracujemy nad innymi szczegółami. Ślicznie się zabezpieczyliśmy. Mamy też tysiące więźniów ISIS. Przyjęliśmy ponad 100% kalifatu. To bardzo interesujący region, powiedział Trump, cytowany przez Rudał. Rola Barzaniego w konflikcie kurdyjsko-tureckim sprowadzała się do deeskalacji poprzez porozumienie się z rządem Asada i Rosją w celu znalezienia rozwiązania. Podczas spotkania Barzani wyraził obawę o rozgrywanie amerykańsko-irańskiego konfliktu na terytorium Iraku. Niemniej podziękował również prezydentowi Trumpowi w imieniu Kurdystanu za jego przywództwo i wsparcie.
Jak powiedział Maciej Jastrzębski w przeglądzie prasy arabskiej, może jakoś jutro się spotkamy w radio, to opowiesz, jak było na Sumatrze, w której z audycji Radia Wnet, ale to już jutro, a teraz mówimy panu Maciejowi, do usłyszenia.
Do usłyszenia państwu, dziękuję panom redaktorom.
Dziękuję bardzo.